Szef Abwery nie wiedział zapewne, że 20 lat wcześniej Marcz wydał go Anglikom, ale doskonale orientował się w jego powiązaniach z brytyjskim wywiadem. Przyszedł do niego na długą i zadziwiająco szczerą rozmowę. Wspominał o swojej niechęci do Hitlera, o istnieniu opozycyjnej organizacji Schwarze Kapelle i prawdopodobnie wyraził chęć nawiązania kontaktu z Brytyjczykami. Marcz nie zatrzymał tych rewelacji dla siebie. Natychmiast przesłał raport do Londynu. Canaris nie kocha swoich nowych panów, ani im nie wierzy, pisał. W tej chwili jest naszym najlepszym sojusznikiem w Europie. W następnym raporcie stwierdził, Canaris może stać się partnerem brytyjskiego wywiadu. Menzies czekał. Nie potrafił ocenić, na ile szczera jest gotowość do współpracy szefa Abwery. Obawiał się, że jest to zaczątek intrygi, która mogłaby kosztować Wielką Brytanię bardzo drogo. Stracona szansa. Niepowodzenia w nawiązaniu kontaktu z Brytyjczykami nie zniechęciły Canarisa. Był przekonany, że mocarstwa zachodnie zmuszone będą w końcu zająć sztywne stanowisko wobec ekspansjonistycznej polityki Hitlera. Dojdzie wówczas do kryzysu, w wyniku którego naród pozna prawdziwą naturę działań Führera, a wtedy można go już będzie aresztować i postawić przed sądem. Przyłączenie Austrii było wielkim sukcesem Hitlera i wydawało się niweczyć szanse rebelii w Berlinie. Ale wkrótce po wkroczeniu wojsk niemieckich do Wiednia Hitler zdecydował się przyłączyć do Rzeszy tzw. Sudetenland, część Czechosłowacji. Canaris i jego współpracownicy byli przekonani, że Wielka Brytania, już na pewno Francja, związana paktem z Czechosłowacją, nigdy na to nie przystanie. Nastąpi kryzys, który umożliwi pozbawienie Hitlera władzy. Generał Feldgiebel miał zadbać o przecięcie łączności między Berlinem i resztą Niemiec. Generał Fitzleben przejąłby dowództwo nad oddziałami, które rozpoczęłyby okupację Berlina i aresztowały Hitlera, Himmlera, Heydricha i Göringa. Gwardia przyboczna wodza, SS Leibstandarte, doskonale wyszkolone i wyposażone oddziały stacjonujące w Monachium, zostałaby okrążona i rozbrojona przez Wuppertalską dywizję pancerną, dowodzoną przez generała Ericha Heppnera. Realizacja całego tego misternego planu zależała wyłącznie od reakcji mocarstw zachodnich na poczynania Führera i dlatego w sierpniu 1938 roku Canaris i Beck zdecydowali się przerwać oczekiwania i grę niedomówień, występując z otwartą propozycją. W połowie miesiąca na lotnisku w londyńskiej dzielnicy Croydon wylądował samolot U-52, na którego pokładzie przybył dr Ewald von Kleist-Schmenzin. Nikt nie zażądał od niego paszportu ani wypełnienia deklaracji celnej. Brytyjczycy doskonale wiedzieli, kto do nich przybywa. Szef wywiadu admirał Sinclair i jego zastępca, Stuart Menzies, otrzymali, zapewne przez ambasadę brytyjską w Berlinie, dokładne informacje o celu wizyty Kleista. Chciał niewiele. Instrukcja, którą przekazali mu przed odlotem Beck i Canaris, nakazywała uzyskanie wiarygodnego oświadczenia rządu Wielkiej Brytanii, że udzieli pomocy Czechosłowacji. Kleist zatrzymał się w Hyde Park Hotel, dokąd zawieźli go wprost z lotniska ludzie Menziesa. Tam odwiedził go Lord Lloyd of Dollobran, prezydent Ligi Morskiej Imperium Brytyjskiego, człowiek mający doskonałe kontakty zarówno w rządzie, jak i w pałacu Buckingham. Decyzje zostały podjęte, oświadczył Kleist. Plany mobilizacyjne są opracowane, dzień zero określony, dowódcy armii otrzymali rozkazy. Wszystko rozpocznie się zgodnie z planem w końcu września i nikt nie potrafi temu przeszkodzić, jeżeli Brytania nie wystąpi z oficjalnym ostrzeżeniem wobec Hitlera. Zapewne wychodzą panowie z założenia, że usunięcie Adolfa Hitlera jest ważne dla Brytanii i z tego względu oczekujecie od nas pewnej gratyfikacji. Faktem jest, że oczekujemy pewnych zmian terytorialnych w rejonie Pomorza i Śląska. Możemy jednak uznać, że nie są to kwestie pierwszorzędnej wagi. Kleist wyraźnie pozostawił sobie furtkę do rokowań. Szybko odszedł od tego tematu i zajął się przedstawieniem sytuacji w Niemczech, zaskakując rozmówcę inteligencją, rzeczową oceną i całkowitą szczerością, którą posunął tak daleko, że ujawnił nazwiska swych mocodawców. Wielka Brytania ma potężnych przyjaciół w Niemczech, zakończył wypowiedź. Wśród nich Canarisa i Ostera. Bez wątpienia zrobił to na wyraźne polecenie Canarisa, któremu zależało, aby kolejny sygnał o jego gotowości do współpracy dotarł do szefów wywiadu brytyjskiego. Następne rozmowy z doradcą rządu brytyjskiego do spraw polityki zagranicznej, Sir Robertem Van Zystartem i pierwszym lordem admiralicji, Winstonem Churchillem, też nie przyniosły rezultatu. Kleist powrócił do Berlina i udał się natychmiast do Canarisa. Nie znalazłem w Londynie nikogo, kto chciałby skorzystać z okazji rozpoczęcia wojny prewencyjnej, powiedział, siedząc w gabinecie szefa Abwehry. Mam wrażenie, że oni za wszelką cenę chcą uniknąć wojny. Powiedzieli, że brytyjska konstytucja uniemożliwia reagowanie w razie sytuacji, która jeszcze do tego nie dojrzała. Potem przekazał Canarisowi list od Churchilla. Wojna, gdy raz wybuchnie, będzie prowadzona do gorzkiego końca. Nie należy rozważać, co stanie się w czasie pierwszych kilku miesięcy, ale gdzie będziemy w końcu trzeciego lub czwartego roku. Canaris złożył starannie list i schował do sejfu. To nie była deklaracja, której oczekiwali spiskowcy. Gdy kryzys pogłębiał się, coraz wyraźniej dostrzegali defensywne stanowisko Wielkiej Brytanii, pragnącej za wszelką cenę uniknąć zbrojnej konfrontacji. Premier Chamberlain zdecydował się nawet na dość upokarzającą podróż do rezydencji Hitlera w Obersalzbergu, aby tylko znaleźć pokojowe rozwiązanie sytuacji. W czasie konferencji w Monachium mocarstwa zachodnie ustąpiły przed żądaniami Hitlera i zgodziły się oddać mu kawał Czechosłowacji. Kolejny sukces Hitlera przekreślił szansę na zamach stanu. Spiskowcy nie mogli aresztować i postawić przed sądem człowieka, który przyłączył do Rzeszy Austrię, gdzie 95% obywateli poparło akt zjednoczenia, a następnie bez jednego wystrzału zajął Sudetenland, gdzie 3 miliony Niemców wiwatowało na jego cześć. Canaris wiedział, że czas bezkrwawych zwycięstw skończył się i każda następna próba zdobycia kolejnych terenów w Europie doprowadzi do wojny. Był przekonany, że Niemcy tej wojny nie zdołają wygrać. Jeżeli nawet w pierwszym okresie udałoby się zaskoczyć mocarstwa zachodnie i odnieść zwycięstwo, to Rzesza nie miała sił i środków, by przez wiele lat walczyć z całym światem. Wojna, do której zmierzał Hitler, musiała w przekonaniu Canarisa przynieść Niemcom zgubę. Dlatego, choć jego Abwehra bardzo sprawnie przygotowała grunt działań militarnych w Polsce i na zachodzie Europy, Canaris usiłował przeszkodzić w realizacji Fallweiss, planu uderzenia na Polskę. Wysłał do Londynu majora Fabiana von Schlabrendorfa i Helmuta von Moltkego z informacjami na temat przygotowania Rzeszy do wojny z Polską. Londyn nie potrzebował już więcej ostrzeżeń. Premier Chamberlain zdawał sobie sprawę, że zbliża się koniec pokoju w Europie i przygotował kraj do wojny, ale tylko obronnej. Produkcja samolotów myśliwskich wzrosła z 240 do 660 miesięcznie, dzięki czemu RAF we wrześniu 1939 roku miał 26 eskadr myśliwskich, a rok wcześniej tylko 6. Łańcuch stacji radarowych, które we wrześniu 1938 roku pokrywały tylko ujście Tamizy, rok później rozciągał się od Orkanów do Isle of Wight. Największy postęp zanotowano w Organizacji Obrony Cywilnej. Opracowano precyzyjne plany ewakuacji ludności. Budżet obrony cywilnej ARP Air Raid Precaution wzrósł z 9,5 milionów funtów do 51 milionów. Premier Chamberlain blokował posunięcia zwolenników szybkiego zwiększenia siły uderzeniowej. Ofensywna część lotnictwa, bombowce, była pod każdym względem nieprzygotowana do akcji. Trzon lotnictwa strategicznego stanowiło 9 dywizjonów samolotów Whitley, zbyt powolnych i za słabo uzbrojonych, aby mogły brać udział w akcjach dziennych. Do nocnych rajdów lotnictwo brytyjskie również nie było przystosowane, gdyż z całego Bomber Command zaledwie 84 pilotów potrafiło latać w nocy. Brakowało środków radionawigacji i piloci, którzy wystartowaliby do nocnego rajdu, mogli nawet w najbardziej sprzyjających warunkach minąć cel w odległości 30-50 km. Rząd Chamberlaina nie robił nic, aby sytuację tę poprawić, uważając, że jakiekolwiek działania zmierzające do rozbudowy ofensywnej strony brytyjskich sił zbrojnych mogą podrażnić Hitlera i przyczynić się do wzrostu napięcia w Europie. W takich warunkach działania Canalisa wydawały się skazane na niepowodzenie. On jednak nie zwykł opuszczać rąk. Wysłał do Londynu przedstawiciela sztabu generalnego, podpułkownika Gerharda von Schwerina. Jego oficjalna funkcja doskonale maskowała misję, którą zlecił mu Canalis. Przekazać Brytyjczykom, że 23 maja 1939 roku Hitler oświadczył, iż zdecydował się zaatakować Polskę przy pierwszej nadarzającej się okazji. 14 lipca Schwerin został zaproszony na kolację do dyrektora wywiadu morskiego admirała Johna Godfreya, który doskonale orientował się w prawdziwych zadaniach Niemca. Zaproszeni zostali również przyjaciele Godfreya i w ich obecności Schwerin powtórzył ostrzeżenie, które przywiózł z Berlina. Sugerował, że Wielka Brytania może zniweczyć plany podboju Europy przez zorganizowanie potężnej morskiej demonstracji na Bałtyku i rozmieszczenie we Francji grupy ciężkich bombowców oraz dwóch dywizji piechoty. Następnego dnia najwyższe osobistości brytyjskie otrzymały dokładne raporty z tych rozmów. Premier Chamberlain uznał jednak, że demonstracja siły może tylko zaognić sytuację i sprowokować Hitlera do ataku. Nie rozumiał tego, co od kilku miesięcy starali się uświadomić Zachodowi Canalis i ludzie ze Schwarzkapelle. Stanowczość Anglii i Francji była jedynym sposobem powstrzymania Hitlera, przeświadczonego o bierności i słabości mocarstw zachodnich. 1 września 1939 roku wojska hitlerowskie napadły na Polskę. 3 września Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Rzeszy. Tegoż dnia admirał Canalis wezwał swojego zastępcę. Proszę przeczytać raport. Podsunął Osterowi kartkę. Pułkownik Oster przebiegł wzrokiem raport i spojrzał na zwierzchnika. Potem przeczytał jeszcze raz i oddał kartkę Canalisowi. Admirał schował dokument do szafy pancernej. Spiskowcy doskonale rozumieli sytuację. Nawet w gabinecie szefa wywiadu nie można było mieć pewności, że starannie ukryte mikrofony nie rejestrują każdego słowa. Dlatego też porozumiewali się za pomocą listów. W imperium Hitlera nikt nie wierzył nikomu, a wzajemna wrogość i rywalizacja sprzyjały budowaniu potęgi wodza. Całkowicie zgadzam się z tym, rzekł Oster. Wobec otwartej wrogości Anglii przekazanie im tej wiadomości może zwiększyć szanse na wzajemne zaufanie. Oster też podejrzewał, że w gabinecie Canalisa działa podsłuch i słowa, które wypowiadał, nie miały większego znaczenia. Wkrótce rozmówcy przeszli do konkretnej rozmowy na temat możliwości rozbudowy siatki agentów w Anglii. Konferencja nie trwała długo. Oster śpieszył się, aby wykonać polecenie, które Canalis opisał na kartce. Po południu spotkał się w parku z innym pracownikiem Abwehry, majorem von Schlabrendorfem. Musi pan jak najszybciej dotrzeć do hotelu Adlon, polecił majorowi. upewniwszy się, że nikt ich nie śledzi ani nie podsłuchuje. Gdyby zresztą tak się stało, gestapo nie mogłoby zarzucić Osterowi zdrady. W działalności wywiadowczej granica między zdradą i prowokacją jest niewidoczna. Oster zawsze mógłby wytłumaczyć, że rozmowa z majorem była częścią akcji przeciwko Brytyjczykom. W hotelu tym zbierają się brytyjscy dyplomaci przed wyjazdem do Londynu, mówił dalej Oster. Odszuka pan attaché wojskowego, pułkownika Denisa Daleya i przekaże mu, że wkrótce członkowie wojskowej opozycji niemieckiej spróbują ustanowić linie kontaktowe z Londynem z pomocą Watykanu. Proszę go też uprzedzić, że wkrótce odbędzie się nalot na Londyn. Von Schlabrendorf nie zadawał pytań. Z jego zachowania wynikało, że zna pułkownika Daleya. Proszę pamiętać, że Brytyjczycy zapewne zwinęli już łączność dyplomatyczną i ostrzeżenie o nalocie będą musieli przekazać innym kanałem. Z tego powodu mogą podejrzewać, że ostrzeżenie jest prowokacją, za pomocą której chcemy poznać ich drogi łączności. Proszę więc wiadomość tę przekazać mimochodem. Major skinął głową i wyciągnął rękę na pożegnanie, po czym ruszył przed siebie. Oster rozejrzał się uważnie. Nie dostrzegając nic podejrzanego, wrócił do samochodu zaparkowanego na niewielkim placyku przed bramą. Gdy tylko opuścił park, jeden z dwóch mężczyzn siedzących w altanie odsłonił przykryty gazetą mikrofon kierunkowy. Spojrzał pytająco na drugiego. Tamten pokręcił głową. Za daleko, ci z Abwery są bardzo ostrożni, powiedział, otwierając walizkę, do której włożył aparaturę podsłuchową. W ślad za Schlabrendorfem podążał mężczyzna w jasnym prochowcu. Nie odstępował go ani na krok, aż do hotelu Adlon. Stuart Menzies, który 28 lutego 1938 roku przejął kierownictwo wywiadu po zmarłym na raka admirale Sinclairze, przyjął wiadomość o planowanym nalocie bardzo ostrożnie. Uznał, że może być probierzem intencji Canarisa. Brytyjczycy na darmo czekali, przygotowani do odparcia niemieckich samolotów. Nie pojawiły się. Dopiero po wojnie generał Alfred Jodl przyznał, że Hitler rzeczywiście zamierzył uderzyć na Londyn już pierwszego dnia wojny z Wielką Brytanią, ale jakoś mu to wyperswadował. Niebezpieczny przyjaciel. Canaris pamiętał o ostrzeżeniu ustępującego szefa Abwery, komandora Patziga. Twoim największym wrogiem będzie SS. To ostrzeżenie dotyczyło przede wszystkim Reinharda Heydricha. Canaris znał go z czasów, gdy był pierwszym oficerem na krążowniku Berlin, a Heydrich odbywał tam szkolenie. W 1931 roku porucznika Heydricha wydalono z marynarki, gdyż odmówił poślubienia uwiedzionej przez siebie kobiety. Osiadł na farmie pod Monachium, gdzie Heinrich Himmler, szef bojówek partii nazistowskiej Sturmstaffel SS, zamieszkiwał i prowadził eksperymenty genetyczne na kurach. Himmlerowi spodobał się 27-letni blondyn o doskonałej prezencji. Zlecił mu tytułem próby opracowanie w ciągu 20 minut struktury wywiadu SS. Heydrich, choć nigdy nie miał nic wspólnego ze szpiegowską robotą, wykonał zadanie celująco. Tak zaczęła się błyskotliwa kariera młodego człowieka, którego głównym motorem działania była niepohamowana ambicja. Niezmordowanie budował swoją służbę bezpieczeństwa Sicherheitsdienst, SD. We wrześniu 1932 roku organizacja ta, zajmująca dotychczas pokój w budynku NSDAP w Monachium, rozrosła się na tyle, że przeprowadziła się do dwupokojowego mieszkania przy Türkenstrasse 23, a niedługo potem zajęła willę na Zuckerlistrasse numer 4. Heydrich domagał się comiesięcznej wypłaty z kasy partyjnej 700 690 marek na pokrycie wciąż rosnących wydatków. Ale w odpowiedzi usłyszał, że dochody całej partii nazistowskiej ze składek członkowskich wynoszą 710 tysięcy marek miesięcznie. Dopiero gdy Hitler został kanclerzem, SD otrzymywała co miesiąc 350 tysięcy marek, z czego tylko 80 tysięcy pochodziło z kasy partyjnej, a resztę dostarczano nielegalnie z urzędu kanclerskiego. Heydrich z zawiścią patrzył na działalność wywiadu prowadzoną przez inne agendy partyjne. Kolcem w oku był mu zwłaszcza Departament Polityki Zagranicznej, kierowany przez partyjnego ideologa Artura Rosenberga. On to zorganizował oddziały wywiadu zagranicznego, który prowadził stary towarzysz partyjny, miał legitymację z numerem 7956 z 22 roku, Artur Schumann. Heydrich, korzystając z poparcia Himmlera, doprowadził 9 czerwca 1934 roku do wydania przez zastępcę Führera Rudolfa Hessa dekretu, na mocy którego włączono oddział Schumana do SD, a stwierdzenie poza Sicherheitsdienst Reichsführera SS, tytuł Heinricha Himmlera, żadna wywiadowcza ani kontrwywiadowcza służba nie będzie istniała w partii, oddawało Heydrichowi niepodzielną władzę nad służbami specjalnymi SS. Z nienawiścią patrzył na Abwehrę, Imperium Canalisa. Nie mógł jednak nic zrobić, aby przejąć wywiad wojskowy i zagraniczny. Wiedział, że najpierw musi pozbawić Canalisa poparcia Hitlera. I taki cel sobie postawił. Na razie jednak obydwaj starzy znajomi z krążownika Berlin zachowywali pozory przyjaźni. Gdy Canalis kupił dom przy Betacele 17 w południowo-zachodniej dzielnicy Berlina, Heydrich wprowadził się do domu tuż za rogiem przy Reifträgerweg 14. Często odwiedzali się, prowadzili przyjazne rozmowy, ale doskonale wiedzieli, że obydwaj oczekują na moment dogodny na pozbycie się konkurenta. Pierwsze zwycięstwo odniósł Heydrich w 1936 roku, kiedy to zawarł z Canalisem porozumienie w sprawie rozdzielenia kompetencji obydwu wywiadów. Było to wyraźne ustępstwo ze strony admirała, który podpisując umowę z młodszym kolegą uznał wpływy i znaczenie jego organizacji. Czy Heydrich odkrył największą tajemnicę Canalisa, Schwarzkapelle? Prawdopodobnie tak. Jednakże nie udało mu się zdobyć dowodu tak niepodważalnego, aby mógł przedstawić go Hitlerowi. Ale Canalis, świadom niebezpieczeństwa, chwycił przyjaciela za gardło. W sobie tylko znany sposób dowiedział się, że Heydrich był półżydem. Dociekł i tego, że rywal z SD interesuje się nie tylko kobietami, a jego seksualne skłonności obejmują również mężczyzn. Każda z tych informacji mogła zniszczyć karierę Heydricha z dnia na dzień. Canalis zebrał dokładne dossier i przesłał je przyjacielowi w Szwajcarii z poleceniem przekazania redakcji New York Timesa, gdyby jemu lub członkom jego rodziny przytrafił się wypadek. Potem poinformował o tym Heydricha. Największy wróg został obezwładniony. Na jak długo? Na początku 1941 roku Heydrich przystąpił do likwidacji czeskiego zbrojnego podziemia. Głównym celem było zniszczenie organizacji UWOD, Centralny Komitet Krajowego Ruchu Oporu, pozostającej w ścisłym kontakcie z brytyjską organizacją SOE, czyli Kierownictwo Operacji Specjalnych. W kwietniu i w maju w dwóch rajdach na kryjówki UWOD gestapo aresztowało dwóch szefów organizacji, podpułkownika Balabana i podpułkownika Massina. Trzeciemu przywódcy, kapitanowi Wacławowi Morawkowi, udało się wymknąć z obławy i zmylić pogoń. Powiadomił Londyn, że gestapo jest na jego tropie oraz że obawia się o bezpieczeństwo Franty. Ta wiadomość zelektryzowała brytyjski wywiad. Za wszelką cenę należało uchronić Morawka i Frantę, gdyż taka strata sparaliżowałaby operację na terenie Czechosłowacji i odcięła wywiad brytyjski od niesłychanie cennego źródła informacji o działaniach Niemców. Franta od 1936 roku współdziałał z szefem wywiadu czechosłowackiego majorem Józefem Bartikiem. Po wkroczeniu Niemców do Czechosłowacji nie przerwał swojej działalności, lecz nawiązał kontakt z czeskim podziemiem, przez które przekazywał wiadomości wywiadowi brytyjskiemu. Na podstawie jego informacji MI6 poznała strukturę organizacyjną Abwery i SD Finlandii, Jugosławii, Grecji, Turcji, Persji, Egipcie i Rumunii. Ostrzeżenia Franty umożliwiły ewakuację brytyjskiego rezydenta majora Gibsona i kierownictwa czeskiego wywiadu przed wkroczeniem wojsk niemieckich do Pragi. On informował również o planach ataku na Polskę, Norwegię, Danię, Holandię, Belgię i Francję. Umożliwił wywiezienie z Holandii królowej Wilhelminy i z Norwegii króla Hakona. Początkowo wywiad brytyjski nie wierzył w autentyczność danych, podejrzewając, że zostały spreparowane przez Abwerę. Jednakże wkrótce przeważająca ich większość okazała się prawdziwa. Londyn, powiadomiony o niebezpieczeństwie, postanowił zorganizować zamach na Heydricha, aby w ten sposób przerwać penetrację czeskiego podziemia i uchronić Frantę. W grudniu 1941 roku w Czechosłowacji wylądowało 3 komandosów, którzy mieli przeprowadzić operację Anthropoids, zamordowanie Heydricha. Franty nie udało się jednak uratować. Szef SD zdołał ustalić jego tożsamość. Okazał się nim pracownik Abwery Paul Tummel. Operacji Anthropoids zmieniono cel. Zamach na Heydricha został odłożony. Komandosi mieli wydostać Frantę z gestapo. Sytuacja Tummela nie była jednak tak tragiczna, jak początkowo się wydawało. Gestapo traktowało go z pewnym szacunkiem, gdyż oddał on ogromne usługi ruchowi nazistowskiemu, za co otrzymał złotą odznakę partyjną. Praca w Abwerze ułatwiła mu również obronę. Zamiast tłumaczyć się, zaczął oskarżać gestapo o uniemożliwienie mu penetracji czeskiego podziemia i to w najważniejszym momencie, gdy szykował się do schwytania przywódców. Oczywiście zaprzeczał, że jest frantą, a nawet twierdził, że wpadł na trop tego niebezpiecznego szpiega. Heydrich stracił pewność i poinformował o całej sprawie swego szefa Himmlera. Ten zaś skontaktował się z Canalisem, który skrzętnie potwierdził zeznania Tummela. Dowody winy Tummela zebrane przez Heydricha były bardzo słabe. Uśmiercenie tego człowieka dałoby więc Canalisowi broń przeciwko gestapo i SD. Dlatego też Himmler i Heydrich, choć podejrzewali, że Tummel jest szpiegiem, zwolnili go 2 marca, aczkolwiek pozostał pod nadzorem gestapo. Niedługo cieszył się wolnością. Heydrich był wytrawnym i wytrwałym myśliwym. Przekonany o winie Tummela, wiedział, że wcześniej czy później znajdzie dowody, które pozwolą mu go aresztować i obciążyć zarazem Canalisa.